sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 19 słońce zajdzie o 20.59, a do 20 na antenie Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Około 19.45 nasz motor sportowy magazyn Auto Moto Pyrlandia. Kłaniają się Państwu ponownie realizujący program Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Obszerny blok piłkarski będzie o poznańskiej Warcie w rozmowie z prezesem tego futbolowego klubu, futbolowej sekcji Zielonych. Będziemy mówić je także o specjalnej encyklopedii poświęconej Lechowi Poznań. To jest encyklopedia internetowa. To o tym także będzie w naszej rozmowie. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Podsumujemy wydarzenia piłkarskie w trzeciej, czwartej i w piątych ligach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Nie zabraknie także wieści z hokejowej Superligi, bo tam coraz bliżej rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski. Zajrzymy także na Termy Maltańskie, bo tam premierowe zawody w skokach do wody, jeśli chodzi o 31. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich. Zajrzymy także na biegową imprezę do Szreniawy. To wszystko jeszcze przed nami. Sportowa niedziela, 15 dzień czerwca i przypomnienie najważniejszych sportowych informacji dnia.
Polscy siatkarze wygrali w chińskim Xi'an z Serbią 3-0 w ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli zmagania jako liderzy tabeli z kompletem zwycięstw i kompletem punktów. Żużlowcy Fogo Unileszno wygrali na własnym torze z Orłem Łódź 60-30 w spotkaniu Metalka z drugiej Ekstraligi. 12 punktów dla Byków przywiózł do mety Australijczyk Ben Cook. W krajowej lidze żużlowej Pro Energy Polonia Piła wygrała ze Speedway Kraków 64-26. Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęli drugie miejsce w rywalizacji czwórek podwójnych w regatach Pucharu Świata w wioślarstwie, które odbywają się we włoskim Vareze. Zwyciężyli Włosi. Gennaro Gattuso został mianowany trenerem reprezentacji Włoch, poinformowała w niedzielę piłkarska federacja tamtego kraju. Zastąpił Luciano Spallettiego, który został zwolniony po porażce 0-3 z Norwegią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Sylwia Matuszak z KKS Szukonin awansowała do półfinału turnieju indywidualnego szablistek i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal szermierczych Mistrzostw Europy w Genui. O awans do finału Koninianka właśnie teraz walczy z Ukrainką Alioną Komaszczuk. A na kortach parku tenisowego Olimpia w Poznaniu w Lasku Golęcińskim rozpoczęły się dwustopniowe eliminacje do Challengera ATP Enea Poznań Open. Z polskich graczy Jasza Szajrych przegrał z Niemcem Matsem Rosenkrantzem 2-6 i 4-6. Miłosz Sroka uległ Tobiemu Kodatowi ze Stanów Zjednoczonych 0-6 i 1-6, a Alan Bojarski przegrał z Brazylijczykiem Mateuszem Alveszem 1-6 i 4-6. Jutro dokończenie eliminacji i pierwsze mecze turnieju głównego.
8,5 minuty po godzinie 19. Muzycznie startujemy przez 3 minuty i 13 sekund, a później zapraszamy w imieniu Grzegorza Hałasika na rozmowę z prezesem piłkarskiej Warty Poznań.
Gościem audycji w sportowym rytmie jest prezes Warty Poznań Artur Meissner. Panie prezesie, naszą rozmowę musimy rozpocząć od tej dobrej informacji, że Warta Poznań przystąpi do rozgrywek drugoligowych. Oczywiście to jest krajobraz po spadku, ale było zagrożenie, że nie uda się zagrać w tej drugiej lidze?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że determinacja osób, które są w klubie, które są w ten klub zaangażowane, no i też po stronie właścicielskiej jest przekonanie takie, że mamy pewne rzeczy niedokończone i chcemy to, co było dla nas najważniejsze, czyli sprowadzić Wartę do Poznania i grać tutaj na poziomie centralnym. Tak, że to jakby siedząc u nas w głowach, że nie doprowadzimy do tego.
Wymogi licencyjne tak spadły w drugiej lidze, że będzie można przy drodze do Mińskiej zagrać?
Tak, tak. No tak, jestem przekonany, że dzięki tym rozwiązaniom, które zaproponowaliśmy, czyli to zaplecze socjalne, w związku z tym, że już rozpoczął się proces budowy, czy mamy pozwolenie na budowę tego budynku i ta skromniejsza trybuna, to jest to wszystko w naszym zasięgu, tak by to postawić i by jako obiekt na tu i teraz pomogły realizować to, co trzeba.
Będzie to trochę tymczasowe, ale da się mecze Warty oglądać.
Tak, tak. No i nie mogę się już tego doczekać.
Druga liga uchodzi za najtrudniejszą ligę w Polsce, bo logistyka właściwie taka jak w pierwszej lidze, a nawet i w ekstraklasie, tylko przychodów nie ma za dużo, telewizyjnych, komercyjnych. No to jak się tutaj Warta znajdzie? Z czego będzie żyła?
No niestety, no w takiej sytuacji musi liczyć na wsparcie właścicielskie, tak, w głównej mierze na to wsparcie właścicielskie. No rozmawialiśmy na ten temat długo z właścicielem, no i doszliśmy do wniosku, że w jakiś sposób musimy, w dużym stopniu musimy ograniczyć te wydatki, między innymi dlatego decyzja też związana z wyprowadzką z Grodziska, też również Akademii. Dlatego też ta trudna decyzja dotycząca restrukturyzacji i zmierzenia się w ten sposób z tymi zaległościami. No ale na to, by pracować na nowo na wiarygodność tego klubu i na jego miejsce na mapie, doszliśmy do wniosku, że to jest ten twardy reset, czy reset, którego potrzebujemy.
Warta boryka się z zaległościami. To jest cały czas kilka milionów złotych do spłacenia.
Klub złoży wniosek o restrukturyzację tego zadłużenia, no i w ramach tego postępowania te zaległości będziemy spłacać. Jest podpisana umowa z nadzorcą restrukturyzacyjnym, który będzie nad tym czuwał. Oczywiście ten układ, który który zostanie przegłosowany, bo zostanie zaproponowana propozycja spłaty wszystkim wierzycielom. I jeśli ten układ zostanie przegłosowany, no to później podlega zatwierdzeniu przez sąd. Także to już jest procedura, którą ściśle określają przepisy prawa. No już z początkiem czerwca wyprowadziliśmy się z tego dużego open space'a, tego biura, w którym funkcjonowaliśmy. Też niestety musieliśmy pożegnać kilka osób z administracji, gdyż no, szukamy tego cięcia kosztów, musieliśmy szukać i szukamy wszędzie. I wyprowadziliśmy się do skromniejszego pomieszczenia w tej chwili.
Przejdźmy do strony sportowej. Rozpocznie Warta walkę drugoligową pod okiem nowego trenera w nowym składzie.
No mam nadzieję, że będzie w tym więcej energii i będzie to ciekawsze dla widzów. No po to wracamy do Poznania, żeby tych widzów tutaj na tą drogę ściągnąć. Przekonał nas trener Maciej Tokarczyk swoim pomysłem, swoją wizją, ale też swoim doświadczeniem i tym, co udało mu się osiągnąć w tych trudnych warunkach w Wiśle Puławy. Bo należy zwrócić też na uwagę na to, że to była drużyna, która zbudowana chyba za najmniejsze pieniądze w tej drugiej lidze, grała bezkompromisowo. To była drużyna, która nie remisowała praktycznie, wygrywała albo przegrywała. Grała ciekawą piłkę.
Skład Warty jak będzie wyglądał? Zmieni się w porównaniu z pierwszą ligą?
W sposób istotny, na pewno. Tak, będzie zupełnie inaczej ten skład zbudowany, no ale tak jak mówię, ledwo co do porozumieliśmy się z trenerem, także przystępujemy teraz intensywnie do pracy nad tym składem, ale będą poważne zmiany w składzie.
No i będą szefowie klubu i trener nad tym pracować. Niejako funkcja dyrektora sportowego wydaje się w tym momencie niezbędna.
No doszliśmy do wniosku, że na poziomie drugiej ligi to będzie dla nas optymalny model, bliższa współpraca z trenerem. No i wierzymy, że w ten sposób uda nam się tą drużynę zbudować.
To, co Warta może grać w tej drugiej lidze, znowu będzie grała o przetrwanie, o utrzymanie się. Już wiecie, jak wygląda krajobraz po spadku.
Tak, no ale to tak jak pan redaktor powiedział, ta druga liga jest wyjątkowo trudna, dla kibica bym powiedział bardzo ciekawa, ponieważ nie ma ziemi niczyjej i ten środek tabeli wystarczy przegrać 1-2 mecze, jest się w strefie spadkowej, czy w miejscu zagrożonej strefą spadkową, wygra się 1-2 mecze, jest się w strefie barażowej. Uważam, że ciężko określić tak naprawdę w tej lidze te cele, bo margines błędu i pozycja, w której się znajduje, to determinuje to, jak ta drużyna funkcjonuje.
Wyprowadzka z Grodziska Wielkopolskiego oznacza też wyprowadzkę Akademii z Grodziska Wielkopolskiego i to wszystko ma funkcjonować w Poznaniu, ale tutaj niejako trzeba wtłoczyć te najstarsze grupy wiekowe w poznańskie struktury sportowo-edukacyjne.
Tak, prowadzimy już rozmowy z miastem na ten temat, by otwarte zostały klasy w LOMS-ie, w poznańskim LOMS-ie, by prowadzić tutaj klasy sportowe Warty Poznań. Te drużyny będą funkcjonować i grać w Poznaniu. No już niebawem, z końcem tego roku, mam nadzieję, oddane zostaną te boiska przy drodze dębińskiej, także będzie też miejsce, gdzie te drużyny będą mogły funkcjonować. A do tego czasu pewnie będą funkcjonować na terenie całego Poznania.
W sportowym rytmie.
Naszym rozmówcą Tomasz Sak i ta propozycja oficjalnie otwarta w internecie całkiem niedawno nazywa się jak?
Strona, na którą mogę zaprosić, to wikilech.pl. Uruchomiliśmy ją 31 maja.
Co tam można znaleźć?
I nie tylko historię, ale też teraźniejszość, ponieważ cały czas aktualizujemy tą stronę na bieżąco. Oczywiście zajęliśmy się piłką nożną przede wszystkim, bo to jest jakby tutaj taki core całego tego projektu, ale w przyszłości również chcielibyśmy opisać, udokumentować historię drużyny koszykarskiej, koszykarek, hokeja na trawie, a także innych. Także innych, które w przeszłości z sukcesami rywalizowały na krajowych, nie tylko arenach. Wszystkie mecze, wszystkich trenerów, wszystkich piłkarzy, sylwetki, No i oczywiście wszystko podlane tutaj tym, że tak powiem, sosikiem statystycznym, coś dla fanów liczb. Wszystko, co da się policzyć, postaramy się policzyć.
Nie jest pan osobą przypadkową, bo już mieliśmy kiedyś okazję na antenie Radia Poznań z panem rozmawiać. Jak zaczęła się ta pasja? Kiedy to się w ogóle zaczęło? Kiedy pojawił się ten projekt, żeby to wszystko na tyle zharmonizować, żeby powstał tak wspaniały internetowy produkt, jak wigilech.pl?
Znaczy to ewoluowało. Przede wszystkim od kiedy... Ja się od zawsze interesuję. Od małego, można powiedzieć, wycinałem z gazet jakieś fragmenty, jakieś relacji. Kupowałem skarby kibica. No, zawsze byłem tym żywo zainteresowany. Zawsze interesowało mnie coś bardziej niż tylko sam wynik meczu. Zawsze byłem ciekawy, będąc świadkiem jakiegoś wydarzenia, czy jakiś, na przykład jak jakiś zawodnik strzelał 3 albo 4 gole, no to byłem ciekawy, czy ktoś to zrobił przed nim. I zawsze próbowałem się dowiedzieć tego, dociec, kupując książki, odwiedzając biblioteki. Przez lata gdzieś tam gromadziłem to wszystko. Pomysł, taka pierwsza internetowa encyklopedia, to powstała na początku XXI wieku, chociaż to tak na wyrost trochę encyklopedia słowo, ale pierwsze jakieś tam takie próby już wtedy były, żeby się tym podzielić, tym, co udało mi się zebrać. Później miałem taki epizod, że wyjechałem do Anglii i tam rzeczywiście ja byłem zawsze zafascynowany futbolem brytyjskim i też zafascynowany tym, jak Anglicy dbają o tą historię, o to dziedzictwo właśnie, opisując historię swoich klubów. Byłem pod wrażeniem, jak tam praktycznie każdy kibic zna tą historię tak naprawdę od podszewki. I też odwiedzając gdzieś tam te biblioteki czy księgarnie, te półki uginały się po prostu od tych publikacji o futbolu i brakowało mi tego w Polsce. Dopiero gdzieś w ostatnich latach tego jest więcej. Także było to też dodatkowe jakieś wyzwanie, żeby poszukiwać. Bardzo jestem takie pasjonujące, że właśnie nikt tego nie zrobił przede mną na taką skalę, więc też to poszukiwanie, to szperanie gdzieś tam tej historii jest takie właśnie fascynujące, bo ciągle odkrywam coś nowego. Pierwsza taka Wikipedia już z prawdziwego zdarzenia powstała gdzieś około 2009 roku, ale ten projekt nie przetrwał próby czasu. No, zabrakło tam różnych czynników. Trochę czasu, trochę też troszkę też chęci. No, samemu było ciężko to wszystko tak rozpowszechnić, ogarnąć. No i gdzieś na kilka lat ten pomysł był zamrożony i dopiero w ubiegłym roku, dokładnie 15 miesięcy temu, chociaż żona mówi mi, żebym nie był taki skromny, bo to wcale 15 miesięcy nie zajęło, a 15 lat, jak nie więcej, to całe zdobywanie i gromadzenie i przetwarzanie danych, informacji. W ubiegłym roku zaczęliśmy takie prace właśnie wstępne, pisanie tych szablonów, żeby to ułatwić, później tą edycję, wpisywanie tego wszystkiego. Stwierdziliśmy, że to jest właśnie ten moment, żeby się tym podzielić, żeby to opublikować. A to też, tak jak napisałem podczas inauguracji, że to nie jest tak na tu i teraz, tylko po prostu to będzie żyło, ewoluowało i będziemy ciągle coś na bieżąco dodawać, więc to jest projekt na lata, a nie na tu i teraz.
Panie Tomaszu, kto jeszcze z panem współpracował? Czy jest to typowo samodzielna praca?
Z początku była to samodzielna praca, ale zgłaszają się do mnie ludzie, którzy chętnie pomagają. Niepotrzebne jest tutaj jakieś zacięcie informatyczne, czy nie trzeba być programistą i tak dalej. Wystarczą tak naprawdę chęci, odrobina wolnego czasu, który można na to poświęcić. Wiadomo, jeżeli jakieś źródła posiadamy, książki i tak dalej, inne publikacje, no to ułatwia, ale nie jest to warunek konieczny. Z początku sam próbowałem to wszystko edytować, ale z czasem zaczęły się zgłaszać do mnie osoby, które również gdzieś tam poświęcają ten swój wolny czas, bo wszystko jest zrobione po godzinach, non-profit, więc jestem im za to ogromnie wdzięczny. Aktualnie to jest około 4-5 osób, które tak regularnie, można powiedzieć, dodają nowe treści.
wikilech.pl, to jeszcze powiedzmy, w radiu trzeba dużo opowiadać. Zobrazujmy, jak wygląda ta nawigacja na stronie, gdybyśmy tak oczyma wyobraźni teraz, nie mając przed sobą tej strony, o niej opowiedzieli.
Znaczy, to jest strona oparta na mechanizmie znanym z Wikipedii. Podpatrzyłem to swego czasu u innych klubów, które mają podobne encyklopedie. Zwłaszcza tutaj inspiracją była dla mnie Wikipedia Krakowi. Również są strony Wikigórnik, Wikipolonia. Jest tego coraz więcej. Jak to wygląda? Jest podzielone na takie działy. Pierwszy to jest informacje ogólne o klubie, historia. Kolejny dział to jest ludzie Lecha, czyli tutaj chcielibyśmy skupić się na opisaniu właśnie wszystkich, nie tylko piłkarzy, ale innych sportowców zakładających barwy Lecha Poznań. Również trenerzy, prezesi, no wszyscy znani kibice, znane osobistości. Dużym działem będzie na pewno dział statystyczny, gdzie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko to postaramy się policzyć. Będzie też zakładka o kibicach, czyli taka dla kibiców o kibicach, gdzie też pojawią się jakieś archiwalne zdjęcia. Znajdziemy na stronach Wikipedii Lechowej nie tylko suche wyniki, ale również opisy tych meczów, składy, kto strzelił bramki, również wideo, zdjęcia, także to będzie kompleksowo wszystko opisane. Takie są plany. No mam zawsze taką satysfakcję, jeżeli do jakiejś informacji ja po raz pierwszy dotrę i gdzieś mogę to wyprostować.
To w takim razie raz jeszcze na koniec zaprośmy do tej encyklopedycznej wiedzy o poznańskim Lechu, autor Tomasz Sak.
Adres to wikilech.pl. Utrzymujemy się tak naprawdę z datków od właśnie naszych czytelników, także jeżeli mogę wtrącić na sam koniec, to można nas wesprzeć na Patronite, czy postawić na tą symboliczną kawę. Wszelkie wpłaty, cegiełki będą przeznaczone na funkcjonowanie serwisu, na to, żeby móc go utrzymać, na opłaty abonamentowe, na opłacenie domeny, serwera i tak dalej. Także każda jakaś nawet najdrobniejsza wpłata będzie dla nas cenna i też przy okazji będzie takim docenieniem tej naszej pracy i co sprawi, że będzie nam po prostu miło.
Gol! 27 minut po godzinie 19:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Ten sygnał oznacza, że zaczynamy mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zaczynamy od piłkarskiej trzeciej ligi, no bo z drugiej ligi starał się przedostać na boiska pierwszoligowe KKS 1925 Kalisz, ale sztuka się nie udała. Porażka w barażowym spotkaniu pierwszym półfinałowym z Wieczystą Kraków, która dzisiaj wygrała z Chojniczanką i awansowała do pierwszej ligi. Z kolei w trzeciej lidze awans do drugiej ligi zdobyli piłkarze Sokoła Kleczew, którzy spokojnie wygrali grupę drugą piłkarskiej trzeciej ligi. Niestety jest też niedobra informacja z tym piłkarskim trzecim frontem. Musi pożegnać się Kotwica Kórnik. Po decyzjach licencyjnych to się stało wobec innych drużyn. No i Beniaminka nie są w stanie uratować nawet korzystne wyniki jeszcze niedokończonych baraży. Posłuchajmy zatem dość smutnego prezesa klubu z Kórnika, Andrzeja Kiczele, z którym rozmawiał Wojtek Bernard.
Spadliśmy, no nie udało się, szkoda, bo naprawdę chłopacy bardzo dużo zdrowia, wysiłku, umiejętności zostawili, dużo pracy w tym było, no ale tak w sporcie jest, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, na pewno ten był sezon, który dużo nas nauczył, dużo nam dał wskazówek, jak mamy niektóre sytuacje rozwiązywać, no nie było to nasze ostatnie słowo, na pewno to tak smakowało, że będzie się chciało wrócić.
To nie tylko kwestia tego ostatniego meczu z rezerwami Pogoni, ale całych rozgrywek, rozpoczęliście trochę płacąc na początku frycowe, później już było lepiej, kilka dobrych wyników, niespodzianek, ale końcówka, za dużo straconych punktów w meczach, które wydawałoby się są do wyciągnięcia.
Dokładnie, a przede wszystkim mecze bezpośrednie z rywalem i Gdańskiem, gdzie żeśmy nie zdobyli punktów z tymi dwoma rywalami. Nie udało się tego zrobić i płacimy, bo jakbyśmy mieli punkty zrobione na Beniaminkach, na rywalu Gdańsku, no to byśmy całkiem inaczej myśleli. No i punkty gdzieś tam potracone w końcówkach, czy z Unią Swarzędz, czy z Zawiszą Bydgoszcz. Ten mecz ostatni to nie był ten, który nas pogrążył. Myśmy wiele innych meczy mogli spokojnie zakończyć i byśmy w takich natrojach kończyli zgoła innych. Wracamy do czwartej ligi i też nie chcemy powiedzieć, że wracamy po to, żeby przetrwać, ale wracamy budując zespół. Dalej wsparcie z miasta mamy, bo tak z burmistrz nam obiecał i tak żeśmy rozmawiali, że będzie wspierał nas dalej, to będzie super. No i będziemy na pewno jakiś retusz robić tej kadry, budować to z nadziejami, z takimi celami powrotu do trzeciej ligi, bo to naprawdę fajnie smakowało.
Kotwica wraca zatem do czwartej ligi, a czwarta liga w ten weekend rozgrywała ostatnią 34. kolejkę w tym sezonie. Już wcześniej awans zapewniło sobie Lipno Ostęszew, które w tej kolejce dość niespodziewanie przegrało na wyjeździe w Ślesinie z tamtejszym LKS-em 3-4. Dzięki temu LKS nie spadnie bezpośrednio do niższej klasy rozgrywkowej, tylko o to utrzymanie powalczy w barażach. W pozostałych spotkaniach tej 34. kolejki Centra Ostrów Wielkopolski wygrała w derbach z Ostrowią z Ostrowa Wielkopolskiego 2-1. Mieszko Gniezno pokonał Obre Kościan 4-2. Warta Śrem przegrała z Jarocińskim Jarotą 1-2. Piast Kobylnica uległ Koronie Piaski 2-3. LKS Gochów zremisował z Polonią Golina 1-1. Nielba Wągrowiec wygrała z Wiarą Lecha Poznań 3-1. Wiktoria Września pokonała Polonię Chodzież 4-3. A Polonia Leszno wygrała z Huraganem Pobiedziska 2-1. Mówiłem o tym, że już wcześniej awans do trzeciej ligi zapewniło sobie Lipno Stęszew. Natomiast na miejscu barażowym Wiktoria Września. Drużyna z Wrześni o awans do trzeciej ligi powalczy w dwustopniowych barażach. Jej półfinałowym przeciwnikiem będzie drużyna Białych Sądów. To spotkanie już w najbliższą sobotę. Sądów to taka miejscowość, sprawdziliśmy, w zachodniopomorskim. Wydaje się, że Wiktoria może mieć szansę awansować do wielkiego finału. W każdym razie trzymamy za drużynę z Wielkopolski kciuki.
Bardzo mocno trzymamy te kciuki. Mecz o 17:00, z tego co pamiętam, na stadionie we Wrześni. Myślę, że doping będzie ogromny. A teraz o grupie pierwszej piłkarskiej piątej ligi. Ostatnia to 30. kolejka spotkań rozegrana w ten weekend. Najpierw rezultaty. Pogoni Łobrzenica przegrała z Zamkiem Gołańcz 0-5. Sokół Szamoci remisował z Płomieniem Przeprostynia 4-4. Nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski pokonała KP Piła 2-1. Kłos Budzyń zwyciężył Iskrę Szydłowo 3-1. Sparta Szamotuły przegrała z Lubuszaninem Trzcianka 0-5. Sparta Oborniki pokonała Kłosy Gołowo 8-3. Orkan Chorzemin przegrał z Wartą Międzychód 1-4. A Korona Stużewo też 1-4 uległa Sokołowi Pniewy. I spoglądamy na tabelę. Bezpośredni awans do piłkarskiej czwartej ligi dla Warty Międzychód. Gratulacje. I to wszystko wydarzyło się w tej ostatniej kolejce, bo drużyna z Piły, jak słyszeliśmy, przegrała w Grodzisku Wielkopolskim z naszą dyskobolią, a piłkarze z Międzychodu pokonali na wyjeździe Orkan Chorzemin 4-1. A więc Warcie Międzychód już gratulujemy awansu do Artbud Grupy czwartej ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a w barażach o miejsce w tej czwartej lidze zagrają piłkarze KP Piła.
W drugiej grupie piątej ligi te najważniejsze rozstrzygnięcia były znane już wcześniej, ale najpierw komplet rezultatów tej ostatniej 30. kolejki. Meblosz Swarzędz wygrał z Przemysławem Poznań 4-1. Olimpia Koło przegrała z Tarnowią Tarnowo Podgórne 0-4. Kłos Zaniemyśl wygrał ze Zjednoczonymi Trzemeszno 2-0. Wełna Skoki przegrała z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-3. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska ograły GKS Dopiewo 3-0, ale wygrały walkowerem, bo drużyna z Dopiewa zrezygnowała z przyjazdu na to spotkanie. Lechia Kostrzyn przegrała z Polaninem Strzałkowo 0-2, a Via Kamionki wygrała z UKS-em Śrem 4-1, a lider Swarzędz zremisował z Górnikiem Konin 3-3. I tak jak wspomniałem, te najważniejsze rozstrzygnięcia były już znane przed tą kolejką. Na pierwszym miejscu Górnik Konin, który awansował do wyższej klasy rozgrywkowej, do czwartej ligi, natomiast Olimpia Koło powalczy w barażach na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem zaledwie 7 punktów GKS Dopiewo.
Grupa trzecia piłkarskiej piątej ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tutaj też, no zacznijmy od wyników ostatniej 30. kolejki spotkań. GKS Jaraczewo przegrał z Piastem Czekanów 2-4. Dąbrowczanka Pępowo uległa LKS-owi Jankowy 2-3. LZS Cielcza zremisował z Krobianką Krobia 2-2. Rawia Rawicz pokonała Polonię Marcinki Kępną 1-0. Wiktoria Ustrzeszów, uwaga, przegrała z Orłem Kawęczyn aż 0-11. Kania Gosteń wygrała z Zawiszą z Łęki Opatowskiej 2-0. Rezerwy KKS-u Kalisz uległy Astrze Krotoszyn 0-2. A Wisła Borek i Wielkopolski przegrała z Zewką Kobyla Góra 0-4. I właśnie ekipa Zewki Kobyla Góra bezpośrednio z tej grupy awansuje do piłkarskiej czwartej ligi z dorobkiem 71 punktów. O 5 oczek mniej w tabeli ma druga w tabeli Kania Gosteń i ta ekipa zagra w barażach, by także zagrać w gronie czwartoligowców.
No, my zmieniamy dyscyplinę, zdaje się, błyskawicznie, tak, i mówić będziemy o hokeju na trawie.
Zobaczymy, czy ma dżingiel przygotowany nasz realizator Łukasz Kurzawski, dżingiel hokejowy. Zobaczymy, może się uda zagrać ten dżingiel, to gramy.
Hokejowe Radio Poznań.
Nieprawdopodobna czujność naszego realizatora, ale tak to właśnie się dzieje w audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. Hokejowa Superliga, rywalizacja półfinałowa, więc już ta faza walki o medale. Mecz i rewanż, taka zasada w tych półfinałach. Wczoraj Wojtek Bernard wybrał się na spotkanie derbowe AZS Politechnika Poznańska kontra Grunwald Poznań.
Emocjonujące, ciekawe pierwsze spotkanie półfinałowe pomiędzy AZS-em Politechniką Poznań a Grunwaldem. Rezultat remisowy 3-3. Dwie bramki dla Polibudy, Robert Pawlak. Sporo dramaturgii, którą pewnie można by obdzielić kilka takich meczów.
Dokładnie tak. Było naprawdę tyle emocji, że wszyscy kibice są na pewno zadowoleni.
Przegrywaliście już 0-2. Udało się podnieść. W końcówce jeszcze też losy mogły i w jedną i w drugą stronę być rozstrzygnięte.
Taki jest sport, trzeba grać do końca i na tym tak naprawdę zakończyliśmy dobrą końcówką i zremisowaliśmy ten mecz.
I rywale mieli tutaj krótki róg. i wy dwa z rzędu w tych ostatnich minutach.
Chodzi dokładnie o to skupienie, tą koncentrację na tych właśnie końcówkach.
Przed wami teraz mecz rewanżowy. Jakie nastroje?
Bojowe przede wszystkim. Pokazaliśmy, że możemy powalczyć i być w finale i tego się trzymamy.
Trener Grunwaldu Szymon Chutek.
No na pewno lekki niedosyt. Na dwie minuty przed końcem meczu my mamy wynik 3-2, mamy krótki róg. No i po czasie dostajemy bramkę na 3-3. Niedosyt jest, no ale my jesteśmy na terenie przeciwnika, więc nie przegrywamy tego meczu. Mamy jutro wszystko w swoich rękach na swoim boisku.
2-0 było prowadzenie już wasze.
Jak to trenerzy mówią, 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik, tak więc 2-0 zrobiło się szybko 2-2. Gratulacje do zespołu. Graliśmy cały czas konsekwencje swoje, błędy, które powinniśmy uniknąć i dowieźlibyśmy to zwycięstwo. No ale tak jak powiedziałem, jutro jest mecz, nowy dzień, nowe rozdanie.
Ta konsekwencja to jedyny element do poprawy przed rewanżem?
Oczywiście, że tak. No, mówimy sobie, żeby pokryć najbardziej niebezpiecznego zawodnika. No i ten zawodnik nam strzela dwie bramki, tak więc musimy grać i wykonywać swoje zadania na boisku jak najlepiej.
Tuż po spotkaniu, gromkie 100 lat od zawodników Poliwudy dla trenera Dariusza Rachwalskiego.
Okazja urodzinowa akurat, tak się zdarzyło, że dzisiejszego dnia urodził się Donald Trump i Dariusz Rachwalski. I to jest fakt, ale może śmieszny, ale tak, dzisiaj obchodzę urodziny, natomiast no, ja miałem dzisiaj tyle pracy już, że odkładam to na trochę na późniejszy moment celebrowania, a teraz się skupiam na tym, co jest do zrobienia.
No, można powiedzieć, że taki urodzinowy prezent w postaci wyciągnięcia wyniku tego meczu w końcówce przez podopiecznych został?
To są fajne historie, bo Grunwald w takich scenariuszach już był niejednokrotnie. Moja drużyna to jest drużyna perspektywiczna, młoda, który wielu chłopaków, to jest z kadry do 18 lat i oni dzisiaj zagrali, jakby już grali czwarte takie finały, a to są świeżi chłopacy, jeśli chodzi o playoffy. Ja z tego jestem dumny i z tego, że oni się nauczyli, że zawsze po prostu można ten wynik gdzieś wyciągnąć. To jest tak jakby takie moralne trochę zwycięstwo, bo to i tak się rozstrzygnie jutro. Nawet jakbyśmy dzisiaj przegrali, to jutro i tak jest mecz do zagrania i te bramki nie mają znaczenia, tylko punkty duże się liczą, a tak w zasadzie jutro jest mecz od zera o walkę o finał tego sezonu. Muszę przyznać, że na początek było trochę jakby nerwowo, ta pierwsza faza gry, ale to jest efekt czegoś takiego, że Grunwald wrócił z pucharów, gdzie zagrał 4 dobre mecze. My mieliśmy przerwę w lidze i zanim weszliśmy w ten rytm, to niestety parę takich błędów się wkradło, jeśli chodzi o strukturę i o rytm gry po prostu. Im dalej, myślę, że już druga kwarta była fajna, trzecia, no niestety ta kartka żółta nas trochę po prostu wytrąciła i tam straciliśmy bramkę na końcówce tej kartki na 1-0. My tak naprawdę w pierwszej połówce mieliśmy bardzo dobre sytuacje. Grunwald miał może krótkie rogi, ale my mieliśmy dwa wyjścia Roberta Pawlaka, takie 1-1, gdzie one daleko od bramki nie były. Także jakbyśmy otworzyli wynik, też może by było w jakiś sposób inaczej, ale ja jestem, mówię, z perspektywy tego, jak my dzisiaj zagraliśmy, jak walczyliśmy, jak podeszliśmy do meczu, jestem bardzo zadowolony.
Był remis 3-3 w starciu AZS-u Politechniki Poznańskiej z Grunwaldem Poznań, ale dzisiaj drugie spotkanie rewanżowe i wygrana wojskowych Grunwaldu 4-2 i oni zagrają w wielkim finale. A za rywala będą mieli ekipę toruńskiego Pomorzanina, która wczoraj w pierwszym meczu pokonała Wartę Poznań 2-1 i w dzisiejszym rewanżu także 2-1. Była też rywalizacja barażowa o pozostanie w hokejowej Superlidze. Tutaj ekipa LKS-u Rogowo dwukrotnie wygrała ze startem Gniezno. Wczoraj 6-2, dzisiaj 4-1 i Rogowianie pozostaną, czyli drużyna z Pałuk, pozostaje w elicie hokeja na trawie.
W sportowym rytmie.
To właśnie ta audycja trwa na antenie Polskiego Radia Poznań i właśnie w tej audycji pomówimy teraz o ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Choć oficjalne otwarcie z całą ceremonią na Jeziorze Maltańskim, wokół Jeziora Maltańskiego 4 lipca, to rywalizacja sportowa już się rozpoczęła.
Wprawdzie oficjalne rozpoczęcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w Wielkopolsce dopiero na początku lipca, ale pierwszy akcent już podczas tego weekendu na basenie Termy Maltańskich w Poznaniu. Rywalizacja w skokach z trampoliny, w skokach z wieży. Szymon Paterek, koordynator tej rywalizacji w ramach Olimpiady.
36 skoczków z 3 województw, z województwa mazowieckiego, podkarpackiego oraz województwa śląskiego. Niestety zawodnicy z województwa wielkopolskiego nie zdołali się zakwalifikować do tych rozgrywek. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą nas dzielnie reprezentować. Zawodnicy rywalizują na trampolinie metrowej, trampolinie 3-metrowej oraz w konkursie skoków z wieży.
My, uczestnicy zawodów finałowych 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025, ślubujemy przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji, w zawsze postępować zgodnie z duchem fair play w każdym czasie i miejscu.
Ja reprezentuję klub MKS Pałac Młodzieży Katowice. Trenuję 7 lat, bo mama mnie musiała oddać na pływanie, ale okazało się, że to są skoki do wody.
Poziom jest zadowalający. Zawodnicy mają do kogo dążyć, bo zupełnie niedawno nasz kolega z klubu sportowego Stal Rzeszów, Andrzej Rzeszutek, zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy w skokach do wody z trampoliny 3-metrowej, co jest dla nas rzeczą bardzo wyjątkową. Młodzi zawodnicy mają do kogo się porównywać, na kim wzorować, no i mają też wysoką poprzeczkę postawioną przez Andrzeja, żeby mu dorównać.
Alan Pyrzak, Rzeszowa.
W jakiej konkurencji startujesz?
W D. To jest grupa skoków, są różne grupy. Zależy od wieku i jaka to jest trudność skoku. Miałem okazję zrobić dzisiaj 6 skoków i mi dobrze poszło.
Trzecie miejsce.
Tak, wystarczy, żeby mieć medal i już się cieszysz. Trenuję już trochę ponad 2 lata. Kiedyś chodziłem na pływanie i dostałem takie zaproszenie na skoki. Mi się to bardzo spodobało.
Wiem, że macie dobrego zawodnika w Rzeszowie.
Tym właśnie zawodnikiem jest Andrzej Rzeszutek. Bardzo dobry jest. Można powiedzieć, że to jest mój wujek.
Oczywiście, jak przystało na każdą sportową rywalizację, musi być opieka sędziowska. Sędzia główny tych zawodów?
Grzegorz Musiałek. Zawody są oceniane jak wszystkie zawody, tak jak na przykład Mistrzostwa Polski letnie, które mieliśmy tydzień temu, czyli według przepisów Federacji Światowej. Czyli oceniamy standardowo 4 elementy. Podejście, odbicie, lot i wejście do wody. Oczywiście to jest bardzo ogólnikowo powiedziane, ponieważ jest wiele składowych. Tutaj jest dobra kadra sędziowska, także wiedzą, jak to oceniać.
Są to młodzi zawodnicy, więc pewnie jeszcze jakieś braki techniczne zawsze wychodzą.
Taką notą wyjściową jest nota 10. Notą najgorszą jest nota 0. I sędziowie odejmują te punkty, jeżeli są jakieś niedostatki w skokach. I tak jak pan powiedział, są to młodzi zawodnicy, więc tych niedostatków jest dosyć dużo w porównaniu do jakichś zawodów seniorskich. Akurat te grupy to są tak jakby taki preliminarz do Mistrzostw Europy Juniorów, ale bardzo dobrze rokują, także patrzymy z optymizmem.
I tak wystartowała już prawdziwa sportowa rywalizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025. A takie błyskawiczne skojarzenie z Termami Maltańskimi to także piłka wodna, o której będzie w najbliższym wydaniu audycji Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. We wtorek o 19.15 będziemy rozmawiać i o młodzieżowej odmianie piłki wodnej i o sukcesach ekipy Waterpolo Poznań właśnie w tych kategoriach młodzieżowych. Spotkamy się z prezesem, zawodnikiem, trenerem Tomaszem Różyckim, który jest także dyrektorem sportowej szkoły Gortata w Poznaniu, a także kapitanem seniorskiej drużyny waterpolo Poznań Bartłomiejem Kowalewskim. Serdecznie zapraszamy o waterpolo, o piłce wodnej już w najbliższy wtorek o 19.15. A teraz jeszcze przed magazynem Automotoprylandia pobiegamy sobie bieg w dobrym kierunku. Taka impreza odbyła się dzisiaj na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego z bazą w Muzeum Rolnictwa w Szczeniawie, a te zawody oglądał Grzegorz Hałasik.
Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szczeniawie gości też czasami imprezy sportowe. Tym razem jest to bieg w dobrym kierunku, rywalizacja na 7 i na 14 kilometrów. No i są zwycięzcy biegu głównego. Pani Katarzyna Krzycka z Przeźmierowa, najlepsza wśród pań. Pan Dawid Miaskowski z Leszna, najlepszy wśród mężczyzn. Jak się biegło, pani Katarzyno?
Ciężko.
Bo gorąco?
Gorąco, ale podbieg na początku zabijał po prostu.
A ten podbieg trzeba było 2 razy pokonać.
No niestety, w zeszłym roku było łatwiej, bo był w drugą stronę. Bieg, więc było łatwiej, ale w tym roku, ale jakoś się wytrzymało.
Nie miała pani dużej przewagi nad drugą zawodniczką na mecie? Trzeba było to kontrolować?
Tak. Miałam ją na oku, także się kontrolowało.
Nietypowy dystans 14 kilometrów, rzadko rozgrywany. To jak do tego trzeba podejść?
Ja bardziej po maraton wolę, więc dla mnie taki dystans to jest różnie. Zależy też od pogody.
Pan Dawid Miaskowski z Leszna już tu wygrywał bieg w dobrym kierunku.
2 lata temu wygrałem ten bieg. Wtedy był jeszcze bieg na 7 kilometrów. W tym roku, czy może w zeszłym. W zeszłym akurat nie byłem. Zaczęły się biegi na 7 i 14. No postanowiłem, że dzisiaj tą 14 spróbuję ogarnąć.
Ogarnął pan ze znaczną przewagą.
No zgadza się. Do 8 kilometra biegłem z kolegą. Po 8 kilometrze na górce postanowiłem troszeczkę przycisnąć. On nie utrzymał tego tempa i kontynuowałem bieg do samego końca już jako zwycięzca.
I faktycznie gorąco, duszno?
Bardzo gorąco. No, przyznam szczerze, że dawno nie biegłem w tak trudnych warunkach. W lesie tego wiatru w ogóle brakowało. Była taka duchota. Z kolei na tych polach wiało, piasek, żwir, ale no, lubię takie warunki. No, fajna, krosowa trasa, bardzo dobrze przygotowana. Polecam bardzo ten bieg wszystkim biegaczom.
Pani Kasiu, pani ma przynależność klubową, grupa raczej specjalizująca się w rowerach górskich, więc podejrzewam, że raczej takie plany ma pani startowe.
To też. Biegowe i rowerowe. rowerowe. Bardziej w tym roku akurat bardziej rowerowe. Rowerowe, biegowe, także to się tak dzieli.
Najbliższy jakiś start biegowy czy na rowerze?
Na rowerze. Poznańska korba w sobotę.
Panie Dawidzie, pan jest biegaczem.
Zdecydowanie tak, nie jeżdżę na rowerze, także tylko biegi. Te plany przede wszystkim 5, 10 kilometrów oraz półmaratony i tak naprawdę to się co tydzień coś się dzieje u mnie.
Co tydzień coś się dzieje. Fantastyczne bieganie w Szczeniawie z metą, jak słyszeliśmy, w muzealnej scenerii Muzeum Rolnictwa Narodowego. Muzeum Rolnictwa, bo tak się dokładnie nazywa. Na zegarze za 15 minut godzina 20 powolutku. To wydanie audycji w sportowym rytmie dobiega końca, ale mamy informację o rekordzie.
Szwed Armando Plantis wynikiem 6 metrów 28 centymetrów ustanowił nowy rekord świata w skoku o tyczce. To wszystko podczas lekkoatletycznego mitingu Diamentowej Ligi u siebie w Sztokholmie. Szwed tyle skoczył, tym samym 25-latek poprawił o centymetr własny wynik ustanowiony w lutym tego roku. Ważna też informacja dla wszystkich fanów szermierki, szczególnie z naszego regionu. Szablistka z Konina, Sylwia Matuszak, zdobyła brązowy medal szermierczych Mistrzostw Europy w Genui. W półfinale Polka niestety przegrała z Ukrainką Aliną Komaszczuk 6-15, ale to jej największy sukces w karierze, która do tej pory zajmowała 66. miejsce w światowym rankingu. Wcześniej tylko raz w 2022 roku była trzecia w zawodach Pucharu Świata. W 2019 wywalczyła jedyny tytuł indywidualnej mistrzyni kraju. Świat polskiego motorsportu dzisiaj żyje sukcesem Roberta Kubicy, który w barwach zespołu AF Corse zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. To jedna z najbardziej prestiżowej kategorii hypercar. To była 93. edycja imprezy uważanej za jedną z najtrudniejszych, a 40-letni krakowianin odniósł jeden z największych sukcesów w historii polskiego motorsportu.
Cezary Strumnik, motorowodnym mistrzem świata na jeziorze w Chodzieży w klasie wyścigowej osy OSY-400. Na żużlowych torach też dzisiaj triumfy wielkopolskich ekip. Fogo Unia wygrała z Orłem Łódź 60-30 w meczu drugiej Metal Class Speedway Ekstraligi, a w krajowej lidze żużlowej Polonia Piła rozjechała Speedway Kraków 64-26. My znikamy już ze studia. Dziękuję za współpracę realizującemu naszą audycję Łukaszowi Kurzawskiemu. Kłania się Krzysztof Ratajczak, a także
Dawid Cytrowski, a teraz na naszej antenie magazyn Automoto Pyrlandia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30. Niesamowite tym razem kartingowe emocje na torze Poznań. Właśnie w takiej scenarii zaczynamy kolejne wydanie magazynu Automoto Pyrlandia wspólnie z dyrektorem zawodów Maciejem Podanckim. Rzeczywiście impreza rangi mistrzowskiej, to jest walka o te najważniejsze biało-czerwone szarfy.
Tak, jest to druga runda kartingowych mistrzostw Polski. Tu wszyscy walczą, tu nikt nie odpuszcza. No i dopisała nam też pogoda, więc mamy piękną, słoneczną pogodę, cieplutko, no nawet za ciepło dla niektórych, ale zawodnicy wytrzymują ten upał.
Pierwsza rywalizacja w Mistrzostwach Polski kartingowo odbyła się w Bydgoszczy. Jak wygląda frekwencja, jeśli chodzi o te poznańskie zawody?
No myślę, że mamy więcej zawodników. Niewiele więcej, ale mamy więcej. No w tym roku w kartingowych Mistrzostwach Polski nie mamy klasy Rotax, ale poza tym frekwencja jest zbliżona, nawet bym powiedział, że troszeczkę urosła.
Jeśli chodzi o te promotorskie klasy, to tutaj dominuje rok w takim razie.
Tak, dominuje rok. Z Rotaxa mamy tylko i wyłącznie pokazy młodych chłopaków.
Były jakieś niespodzianki już podczas tych pierwszych zawodów, czy tutaj, jeśli chodzi o tę polską kartingową czołówkę w poszczególnych kategoriach, też raczej wygrywają ci, którzy dali sygnały w poprzednich sezonach?
Nie, no na tych zawodach wygrywają ci, którzy raczej mają wygrywać. Są po prostu teamy, które jeżdżą razem, trenują, więc czołówka, powiedzmy, jest na tym samym poziomie.
Tutaj także karting, jeśli chodzi o AW, mocny.
Tak, no w każdej dyscyplinie sportowej nasz klub jest mocno reprezentowany, tak w samochodach, jak i w motocyklach, w kartingu, w rallycrossie. W każdym mamy swoich zawodników.
Czasami jest takie powiedzenie, że jeśli organizuje się zawody dla tych najmłodszych, bo tutaj jest przede wszystkim wielu młodych kierowców kartingowych, no bo to jest takie przedszkole rzeczywiście, to jeśli chodzi o to, trzeba się bardziej przyłożyć do organizacji takiej imprezy?
No jakby to powiedzieć, najtrudniejsi są rodzice, bo dzieci po prostu, młodzież, no oni wiedzą, co mają robić na torze. Rodzice mają więcej czasu, jak dzieci są w torze i wtedy no, różne rzeczy na nas też wymuszają, jakby to powiedzieć, ale no, fakt jest taki, że musimy wszyscy współgrać, żebyśmy mieli następców Roberta Kubicy.
Tutaj ogromne zaangażowanie już podczas kwalifikacji, podczas treningów młodych kierowców kartingowych. Przedstaw się.
Jestem Michał Zając, dzień dobry.
Jeździsz w jakimś wyścigowym teamie? Czy to jest taki rodzinny team? Tata ci utworzył, mama?
Nie, jest to team Bambini Racing, w którym po prostu jeżdżę. Nie jest to żaden rodzinny team.
Powiedz mi, jak trafiłeś do sportu kartingowego? Bo tutaj widzę pełne wyposażenia, więc bardzo profesjonalnie podchodzisz.
Tak, kiedy byłem mały, to po prostu wiem Formułę 1, poszedłem tam, gdzie powinien być Kimi Raikkonen i tam był go-kart, więc wsiadłem i mi się bardzo spodobało.
Co jest najfajniejszego w tym sporcie kartingowym? Co ci się najbardziej spodobało? Ta prędkość?
Tak, ta prędkość jest naprawdę bardzo super. Też te emocje i adrenalina.
Jak dla ciebie się zaczęły te Mistrzostwa Polski? Startowałeś w tej pierwszej eliminacji w Bydgoszczy?
Nie, teraz startuję tylko, bo tam w pierwszej rundzie nie miałem za bardzo czasu, żeby przyjechać, ale teraz sobie naprawdę bardzo dobrze radzę.
A powiedz mi, co chciałbyś w tym sezonie 2025 osiągnąć? Jakie są takie twoje sportowe marzenia?
No, na pewno być bardzo wysoko i w międzynarodowej stawce tam wygrać wyścig, ale to jest bardzo trudne.
Bardzo cieszę nas także, gdy dzielne dziewczyny rywalizują w kartingowych mistrzostwach Polski. Proszę, przedstaw się.
Dzień dobry, nazywam się Amelia Wyszomirska.
Dziewczyna pełna motoryzacyjnej, kartingowej pasji. Skąd się to u ciebie wzięło?
No to u mnie się to wzięło zdecydowanie po ojcu. On właśnie jeździ w jakichś samochodach i po prostu wziął mnie na tego karty, spodobało mi się i tak właśnie sobie jeżdżę już.
Radzisz sobie z tymi młodymi facetami tutaj na torze?
No wiadomo, że jest ciężko, no ale ja lubię rywalizację, więc myślę, że w miarę sobie radzę.
To jest dużo, trzeba roboty w to wkładać, treningowej i także pracy przy karcie?
Jeżeli chcę tam się gdzieś dalej zajść potem, no to jest to dosyć ciężkie, na pewno trzeba też fizycznie wytrzymać.
A myślisz czasami o pewnej przyszłości, o przesiadce na przykład do wyścigów samochodowych, skoro powiedziałaś, że tata właśnie w tej motoryzacyjnej konkurencji startuje?
Na pewno gdzieś tam dalej chciałam pójść, ale myślę, że może bardziej w bolidy. Nie wiem jeszcze, bo to zależy też, bo jeszcze na pewno będę jeździć na pewno w rok w kartingu, a potem się zastanowimy, ale nie wiem, czy w auto konkretnie, tylko może bardziej właśnie jakieś bolidy, coś takiego.
A teraz w tej rywalizacji w jakiej klasie startujesz?
Startuję w kategorii OK Junior.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Po wizycie na kartingowych Mistrzostwach Polski, teraz o innych motorowych specjalnościach. Wyścigowe motocyklowe Mistrzostwa Polski ponownie zagoszczą na torze Poznań dopiero w drugiej połowie sierpnia. Ale my spotkajmy się z motocyklowym specjalistą, obserwatorem Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Romanem Chodorowskim. Jakiego sezonu w ogóle się pan spodziewa, obserwując to od tylu lat? Zawsze życzymy sobie lepszego sezonu niż ten ostatni. Może być lepszy?
Myślę, że może być lepszy. Fajnie, bo mamy dosyć dużo zawodników. Mamy Czechów, Słowaków, także Polaków dużo. Myślę, że idziemy do przodu.
Idziemy do przodu także w tym znaczeniu, że coraz więcej polskich zawodników startuje na torach zagranicznych seriach.
Tak, mamy rundę za półtora miesiąca na Słowacji, także runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, także ze Słowakami i Czechami też jedziemy.
No właśnie, te polskie teamy też starają się do tych coraz bardziej prestiżowych mistrzostw dostawać, prawda?
Myślę, że tak.
Jakieś nowinki regulaminowe, nad którymi pan tutaj czuwa, pojawiły się w nowym sezonie, czy raczej standard?
Standard, jedna klasa nam doszła, ale tam jest mało zawodników, także jedziemy na regulaminach zeszłorocznych.
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie kolejnych adeptów do wyścigu motocyklowych, tych, którzy oczywiście mają już licencję, jaka jest taka najbardziej, nazwijmy ją, młodzieżowa klasa?
No, starty w pitbajkach. Mamy takie małe motocykle i tam są Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w pitbajkach. Jeżdżą na małych torach i stamtąd pozyskujemy adeptów tutaj do większych pojemności motocykli.
A tak jak pan ogląda, to jacy najmłodsi właśnie startują zawodnicy na tych pitbajkach?
Na pitbajkach już pokazowo, nawet pokazowych takich jazdach, to 5- i 6-latkowie, nie? A tak od 8 lat startują już.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Także słuchacze magazynu Automoto Pyrlandia doskonale już wiedzą, że nie od dzisiaj wielkim pasjonatem wyścigów samochodowych i ich czynnym uczestnikiem jest znany piłkarski menedżer Tomek Magdziarz. Tomek, kariera piłkarska bogata, kariera menedżerska jeszcze bardziej udana. i cały czas ta adrenalina wyścigowa również się trzyma. Który to już sezon?
Z tą karierą piłkarską bogatą mocno przesadziłeś, ale dziękuję. To będzie 10 mój sezon w wyścigach samochodowych, także czas leci. Teraz, tak jak w zeszłym roku, ściganie i w Polsce, i za granicą, więc fajnie to wygląda. Cały czas się człowiek może czegoś nauczyć mimo wieku, więc to jest usatysfakcjonujące.
Zawsze było tak, że lubisz się startować z wyższego pułapu. To nie jest takie powolne jakieś tam ściganie, takie wprawki, tylko właściwie zacząłeś od razu z górnej półki w tych mocniejszych samochodach. W jakiej klasie startujesz obecnie? Opowiedz coś o tym.
W tym momencie startuję w klasie Porsche. W Polsce też utworzono taką klasę. W Niemczech ścigam się w niemieckim pucharze Porsche Sports Cup. Także no, dosyć szybkie już samochody, wymagające. Tak jak powiedziałem, jest się od kogo uczyć, bo wielu szybkich kierowców wokół mnie, także to jest fajne.
Żeby wytransferować się piłkarza, trzeba mieć dokładne dosie takiego gracza, żeby przekonać potencjalnych nabywców. Już jesteś też tak zafiksowany, żeby znać każdy szczegół samochodowy, czy opierasz się na dużej współpracy, nie wiem, z fachowcami od silników, od takich rzeczy?
Oczywiście mamy w teamie inżynierów, którzy się na tym znają, ale ja nie ukrywam, że lubię wiedzieć, co mam ustawione w samochodzie, jakie mam ciśnienia, jakie mam nastawy, więc ja się bardzo tym interesuję i za każdym razem jestem dociekliwy i każdego inżyniera o to pytam i tak współpracuję z mechanikami bardzo.
Spotkałem się nawet w trakcie wyścigów, kiedy wydawało się, że gdzieś tam się będziesz relaksował, a ty z jednym z inżynierów siedziałeś się przy laptopie i robiliście pewną analizę, ale nie szukałeś wtedy jakiegoś piłkarza na pozycję na przykładowego obrońcy?
Nie, pozwalam sobie te parę weekendów w roku właśnie na to, żeby trochę od pracy uciec na te 2 dni, żeby się może nie zrelaksować, ale inaczej odpocząć, bo to jest jednak duży wysiłek w tych samochodach i próbuję mniej o tej piłce, chociaż teraz już idzie taki czas, że muszę się skoncentrować na pracy, więc bardziej się koncentruję na pracy niż na wyścigach. To oczywiście nie pomaga, no ale wiadomo, najważniejsze są nasi zawodnicy i to, jakie zrobimy transfery i to, jakie będą mieli kontrakty, mniej ważne są te moje wyścigi.
Po tej rozmowie z pasjonatem ścigania, a także piłki nożnej, zapraszamy Państwa już w weekend od 27 do 29 czerwca na kolejną odsłonę wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski na torze Poznań. O tym będzie jeszcze okazja powiedzieć, a za to wydanie magazynu Automoto Pyrlandia dziękuję. Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.